pewnym przedszkolu jedno z czteroletnich dzieci wybiło szybę. Nikt tego nie zauważył, a winowajca nie przyznał się do winy. Pani wychowawczyni zebrała wszystkie dzieci i powiedziała tak: przyniosłam bryłę węgla, aby każde z was potarło o nią swoją rączką. To jest specjalny węgiel, on wskaże na winowajcę. A po czym dzieci podchodziły do bryły węgla i pocierały swoje ręce, a potem pani powiedziała: a teraz podnieście swoje rączki do góry. I tylko jedno dziecko miało dłonie czyste. To był właśnie chłopczyk, który wybił szybę. Chłopczyka coś niepokoiło, więc bał się, że zostanie zdemaskowany i tylko udawał, że pociera swoją dłonią po bryle węgla. To taka historia, ale często, czasem jesteśmy podobni do tego chłopczyka z przedszkola. Kiedy zrobimy coś złego, nie bardzo jesteśmy skłonni, by przyznać się do tego. A jeśli nikt nie widział, to być może nie wyjdzie na jaw. A gdy ktoś próbuje nas skonfrontować ze złem, które popełniliśmy, to my tak jak ten chłopczyk cofamy swoją rękę i mówimy: to nie my, nasza ręka jest czysta. Postępując w ten sposób, okazuje się, że nieraz dajemy się wciągnąć taką spiralę zła, kiedy jedno zło próbujemy zakryć drugim. Z tej spirali nieraz trudno nam się jest wyrwać, a w końcu żyjemy w niej i zaczyna nam być dobrze i stajemy się już niewrażliwi na kolejne i kolejne zło, które popełniamy coraz łatwiej. W takiej właśnie sytuacji znalazł się król Dawid. On też wpadł w taką swoistą spiralę grzechów, które ukrywał tak skutecznie i do tego stopnia, że Bóg postanowił wysłać do niego swojego proroka Natana. O czym mówi dzisiejsza historia, zatem posłuchajmy. Wtedy Pan posłał do Dawida Natana, który przyszedł do niego i powiedział: dwóch ludzi było w pewnym mieście, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele, ubogi nie miał nic, prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim z jego synami, jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny do bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, by ją przyrządzić dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządził ją dla swojego gościa. W Dawidzie wezbrał gniew na tego człowieka i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć. Za owcę zapłaci poczwórnie, dlatego że tak postąpił i nie okazał litości. Dawid był królem, a jako król miał władzę rozstrzygania spraw swoich podwładnych. I kiedy usłyszał tę historię od Natana, doskonale wczuł się w rolę sędziego. Poruszony krzywdą, jaką biednemu wyrządził bogaty, Dawid z łatwością zaferował najsurowszy wyrok – śmierć, a nawet więcej, musi oddać poczwórnie to, wynagrodzić krzywdę, którą tamten poniósł. Ale dalej czytamy tak. Wtedy Natan powiedział do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. Historia, którą usłyszał Dawid, nie dotyczyła któregoś z jego poddanych. To była jego historia. A wiemy, że kiedyś Dawid, kiedy jego żołnierze byli na wojnie, a on został w domu i rozleniwiony, pewnego dnia spacerował po tarasie swojego pałacu i dostrzegł piękną kobietę i kazał ją sprowadzić do pałacu i tam ją uwiódł. A to była Batszeba, żona jednego z jego najlepszych żołnierzy. A kiedy Batszeba zaszła w ciążę i było zagrożenie, że to się wyda, Dawid z pola bitwy kazał ściągnąć Uriasza, męża Batszeby i zaproponował, żeby współżył ze swoją żoną. Ale Uriasz nie chciał złamać nakazu, religijnego nakazu wstrzemięźliwości od pożycia w czasie działań wojennych, więc tego nie zrobił. Dawid więc kazał odesłać go z powrotem na front i postawić w miejscu, gdzie będzie toczyła się najbardziej zażarta walka, tak aby zginął. I zgodnie z królewskim nakazem Uriasz został wysłany w miejsce, gdzie ta walka była naprawdę zażarta i zginął zastrzelony przez amonickich łuczników. Dlatego historia, którą przed chwilą opowiedział mu Natan, to była jego historia. Bo to on nie tylko ukradł żonę jednemu z najlepszych swoich żołnierzy, ale zabrał mu też jego życie. Najpierw popełnił grzech cudzołóstwa, a żeby go zakryć, dopuścił się morderstwa. Więc Dawid, tak jak ten chłopczyk z przedszkola, chciał ukryć swój grzech, a gdy się nie dało, popełnił następny. Ale też tak jak ten chłopiec z przedszkola, choć sam był ubrudzony grzechem, udawał, że nie. Mało tego, wczuł się, by osądzać grzechy jakiegoś bogacza, który zabrał owieczkę ubogiemu. A tak naprawdę Bóg obnażył prawdę o Dawidzie. Obnażył prawdę o człowieku, który denerwuje się złodziejem owiec, podczas gdy on sam jest złodziejem cudzych żon. A na domiar złego jeszcze jest hipokrytą. U innych denerwują go grzechy, z którymi sam czuje się dobrze. Nieraz i my podobnie jesteśmy do Dawida. A może oburzamy się, gdy ktoś bluźni przy nas i przy dzieciach, ale sami nie przebieramy w słowach, kiedy emocje wezmą górę nad rozsądkiem. A być może karcimy syna, który jechał autobusem i dostał mandat, bo nie miał biletu, ale być może ten syn nieraz widział, jak my jeździliśmy na gapę, wykorzystując okazję. Albo oburzamy się na afery finansowe, których tak wiele, ale jakoś łatwo godzimy się na jakieś usługi bez fakturki, żeby było taniej. Albo mamy żal do kogoś, kto nas okłamał, upokorzył, zdradził, podczas gdy my też upokarzamy innych, zdradzamy, okłamujemy. Z łatwością więc oceniamy, krytykujemy, a nawet hejtujemy, dzisiaj to popularne słowo, hejtujemy słabości innych osób, podczas gdy sami żyjemy w grzechach, jesteśmy nieuczciwi od siebie, ludzi i Boga. Jak Dawida, tak i nas przestaje uwierać nas własny grzech, ale za to bardzo nas uwierają grzechy innych, wobec których, tak jak Dawid, jesteśmy skłonni ferować najsurowsze wyroki, najsurowsze osądy. Bo tak już jest, że żyjąc w spirali grzechu z łatwością popełniamy te, za które surowo osądzamy innych. Cudzołożniku, morderco, hipokryto. To słowa, których nie chcielibyśmy usłyszeć ani od Boga, ani od ludzi, ani nawet uświadomić sobie sami. Więc jeśli czasami jesteśmy wciągnięci w tą spiralę zła i grzechu, co zrobić? Co zrobić, żeby z niej wyjść? A posłuchajmy, co się wydarzyło, gdy Dawid usłyszał od Boga: królu, ty jesteś tym człowiekiem. A czytamy dalej tak. To ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A jeśli tego byłoby mało, dałbym ci więcej. dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Uriasza Chetytę ugodziłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego samego zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz miecz nie odstąpi od twojego domu na wieki, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzam przeciw tobie nieszczęście. Wyjdzie ono z twojego domu. Wezmę twoje żony na twoich oczach i dam je twojemu bliskiemu. Będzie on obcował z twoimi żonami w świetle tego słońca. Ty wprawdzie popełniłeś swój czyn potajemnie. Ja jednak spełnię to słowo na oczach całego Izraela oraz w blasku dnia. Tak Natan powiedział do Dawida. Ale co robi Natan? Natan Dawidowi przekazuje Boże Słowo. Natan Dawidowi głosi Boże Słowo. Pewnego razu tata złapał swojego synka na paleniu papierosów. Zabrał go do garażu i powiedział tak. Mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Ta pierwsza dobra to, synku, bardzo cię kochamy. To się nigdy nie zmieni. Jesteś i zawsze będziesz naszym synem. A ta druga to chcę ci powiedzieć, że zrobiłeś bardzo źle. Ja jako twój tata, ale jako też lekarz, tata był lekarzem, wiem, że palenie nie jest zdrowe, tym bardziej dla ciebie. Więc teraz mam tu twoją paczkę. Wypalisz przy mnie pozostałych 12 papierosów. To kara, niech ci uświadomi, że to, co zrobiłeś, nie jest dobre. A kiedy po latach później ja zapytałem już dorosłe Arka, takiego 19-letniego, czy palisz? On odpowiada, próbowałem, ale tamta rozmowa z tatą w garażu i niestrawność żołądka, jaka się wtedy mi przytrafiła, uchroniły mnie przed nałogiem. Mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. To właśnie tak mówi do Dawida Bóg. Najpierw mówi, Dawidzie, zobacz, ja tak cię kocham, tak cię ukochałem. Wszystko miałeś. Zostałeś królem, błogosławiłem ci w każdym twoim kroku i gdybyś prosił, dałbym ci jeszcze więcej. To ta pierwsza wiadomość, tak bardzo cię kocham. Ale jest też ta druga. Dawidzie, poniesiesz konsekwencje, które dotkną nie tylko ciebie, ale twoją rodzinę i twoich poddanych. A więc czy to słowo, dwie wiadomości, dobra, czy to zadziałało tak, jak chociażby w przypadku Arka? Posłuchajmy dalej. Wtedy Dawid wyznał przed Natanem. Zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi, również Pan przebaczył twój grzech, nie umrzesz. A ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów, syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Po tych słowach Natan odszedł do swojego domu. A więc Natan konfrontuje Dawida z Bożym Słowem. I co ta konfrontacja daje? Dzięki konfrontacji z Bożym Słowem Dawid wreszcie uświadomił sobie, jak bardzo go Bóg kocha, jak wiele mu dał i jaki on jest wobec niego, raniąc go swoim grzechem. Konfrontacja z Bożym Słowem, kiedy Bóg pokazał, jaki jest dla niego dobry, jak go kocha, zmiękczyła jego serce. Uwrażliwiła wreszcie naprawdę. I Dawid dzięki temu mógł zobaczyć siebie naprawdę takim, jakim był. Skonfrontowany z Bożym Słowem, Dawid co robi? Już się nie tłumaczy, już nie ukrywa, nie usprawiedliwia, ale naprawdę dostrzega to, jakim jest i uwaga, swój grzech wyznaje Bogu. Zgrzeszyłem wobec Pana. A co dzieje się dalej? A dalej, kiedy Dawid wyznaje swój grzech, otrzymuje Boże przebaczenie. Co to oznacza dla Dawida? Bóg, przebaczając mu jego grzech, Boże przebaczenie oznacza, że Dawid będzie zbawiony, nie poniesie wiecznych konsekwencji swojego złego postępowania. Dawid, kiedy umrze, będzie żył z Bogiem w niebie na wieki. My tak samo, tak jak Dawid, możemy przerwać spiralę zła, grzechu, w którą często dajemy się wciągnąć. A możemy to zrobić jak? Właśnie dzięki konfrontacji z Bożym Słowem. Jeśli skonfrontujemy z Bożym Słowem to, jacy jesteśmy, tam doskonale widać, jacy jesteśmy. Bo Boże Słowo pomaga nam zrozumieć złe drogi, po których chodzimy, pozwala nam wyznać swój grzech Bogu i od Boga uzyskać Jego przebaczenie. Więc dzięki Bożemu Słowu możemy zobaczyć siebie takimi, jakim jesteśmy, wyznać swój grzech Bogu i otrzymać Jego przebaczenie. To jest droga, która, dzięki której możemy wyrwać się ze spirali zła, którą czasami bywamy wciągnięci. Ale Dawid otrzymuje Boże przebaczenie, nie poniesie wiecznej kary swoich grzechów, jednak nie zapominajmy, że obok tej dobrej wiadomości była też ta zła. Dawid powiedział, że kocha Dawida, Bóg powiedział, że kocha Dawida, ale też powiedział tak: oto ja wzbudzam przeciw Tobie nieszczęście. Jakiego nieszczęścia będzie musiał doświadczyć Dawid? I co wspólnego z tym nieszczęściem ma Bóg, który przed chwilą przebaczył mu jego grzechy? Kiedy czytamy kolejne wiersze 12 rozdziału drugiej księgi Samuela, to widzimy, że Dawid rzeczywiście ponosi konsekwencje. Otóż syn jego i Batszeby ciężko zachorował, a Dawid zwrócił się do Boga, poszcząc i modląc się o uzdrowienie swojego synka. Jednak, jak dalej czytamy, 7 dnia synek umiera. Modlitwy nie zostały wysłuchane. Post niczego nie wyjednał u Boga. To doskonała okazja, żeby zerwać relacje z tak okrutnym i nieczułym Bogiem. Ale kiedy dziecko umarło, czytamy, wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się, namaścił, zmienił szaty i udał się do domu Pana, gdzie złożył pokłon. Popatrzmy, Dawid nie obwinia Boga. Doświadczając bolesnych konsekwencji, trwa przy Bogu, kiedy dziecko choruje, modli się. A kiedy te konsekwencje stają się jeszcze bardziej bolesne, bo syn umiera, co robi Dawid? Idzie do domu Boga i klęka i uwielbia Boga. Dlaczego? A dlatego, że skonfrontowany z Bożym Słowem, on wie, że to konsekwencja jego złych, grzesznych wyborów, których dokonywał wcześniej, będąc z dala od Boga. To niezwykłe, jak zmienia się Dawid, jak się zmienił od momentu, kiedy wyznał swój grzech Bogu i otrzymał Boże przebaczenie. Ale jeszcze bardziej niezwykłe jest to, co robi Bóg, kiedy Dawid doświadcza konsekwencji swoich grzechów. Bo posłuchajcie, pocieszał też Dawid swoją żonę Batszebę. Przyszedł do niej i obcował z nią, a ona zaś urodziła syna i nadała mu imię Salomon. Pan kochał tego chłopca. Król posłał go pod opiekę proroka Natana, który ze względu na Pana dał mu imię Jedidiasz. Dawid, doświadczając bolesnych konsekwencji grzechu, trwa przy Bogu, ale uwaga, doświadczając tych trudów, tego bólu, w jakiś nowy sposób zbliża się do kobiety, która teraz jest jego żoną. Mówi o tym Boże Słowo. Dawid, doświadczając Bożego przebaczenia i żyjąc w bliskości Boga, pod okiem Boga, pobłogosławiony, teraz, gdzie już niczego nie ukrywa, rozpoczyna nowe, odrodzone życie, a Bóg jest blisko i to nowe, odrodzone życie Dawida błogosławi czym? Nowym potomstwem. I mimo, że śmierć pierwszego dziecka to nie jedyne konsekwencje grzechów, które popełniał Dawid, bo jak będziemy czytać kolejne rozdziały, to zobaczymy, że będzie ich więcej, zresztą słyszeliśmy, to okazuje się, że Bóg nawet w tych konsekwencjach jest blisko Dawida i z nich potrafi wyprowadzić dobro dla Dawida. Ponosząc konsekwencje grzechu, Dawid co robi? Zbliża się do Boga, mało tego, zbliża się do swojej żony, zbliża się do ludzi. Porządkuje swoje życie, a Bóg to nowe życie uporządkowane błogosławi nowym potomstwem. Podobnie jest w naszym życiu. Skutkiem naszych grzechów są konsekwencje, które ponosimy i często ponoszą nasi najbliżsi. Niedaleko Radomia, jadąc w stronę Lublina, obok drogi jest 6 białych krzyży. One upamiętniają, przypominają Anię, Sylwię, Szymona, Łukasza, Waldka i Tomka. Mieli od 16 do 23 lat. Zginęli, jadąc samochodem i zderzając się czołowo z tirem. Ale chłopiec, który ich wiózł, lubił zabawę, wzjeżdżanie na drugi pas ruchu i grę nerwów z tymi, którzy jechali z przeciwnej strony. Konsekwencją jego zabawy była nie tylko ich śmierć, bo tęsknota, ból, smutek to konsekwencje, które do dzisiaj ponoszą ich najbliżsi. A do naszej świetlicy w Łodzi swego czasu przychodziła Klaudia. Klaudia jest nieuleczalnie chora, bo urodziła się z alkoholowym zespołem płodowym. To konsekwencja. Jej mama, kiedy była w ciąży, upijała się alkoholem. W jednej z łódzkich podstawówek jest chłopiec, który wychowuje się i długo jeszcze będzie wychowywał się bez taty. To konsekwencja. Jego tata długo jeszcze będzie siedział w więzieniu, bo zabił, chcąc się szybko dorobić. Często więc my i nasi bliscy ponosimy nie tylko konsekwencje brawury na drodze, picia alkoholu czy chciwości. Po prostu ponosimy konsekwencje, bo z grzechami, które popełniamy, są związane konsekwencje. A Bóg, tak jak obecny był przy Dawidzie, kiedy on przeżywał bolesne konsekwencje swoich grzechów, tak obecny chce być i również blisko nas, kiedy my przeżywamy bądź będziemy przeżywać konsekwencje swoich grzechów. Gepard nie miał sumienia. Ciągnie się za nim płacz ludzi, których zniszczył i upodlił. Wciągnięte w narkomanię małolaty, ich szantażowani rodzice, skatowani ludzie i więźniowie. 24 lata, które spędził w więzieniu, to nie jedyne konsekwencje jego gangsterskiego życia. Ale właśnie tam w więzieniu, blisko niego, był Bóg, kiedy on ponosił konsekwencje. Gepard w więzieniu poznał Jezusa, oddał mu swoje życie i to życie całkowicie się zmieniło. I zaczął wyświadczać ludziom dobro i głosić Ewangelię. A kiedy Gepard wyszedł na wolność, do końca życia odwiedzał więzienia, poprawczaki, szkoły, domy opieki. Radził młodym ludziom, jak uniknąć złej drogi, przestrzegał przed narkotykami, przemocą, przestępczością. A przy tym, jako wolny człowiek, dalej ponosił swoje konsekwencje, bo mówił, że niektórzy mu przebaczali, ale niektórzy mówili, że przychodzę za późno. To bardzo go bolało. ale Bóg mi przebaczył, mówił, wiem to. A ostatnią konsekwencją jego wyniszczającego trybu życia, jaki wcześniej prowadził, była bardzo ciężka i wyczerpująca choroba i śmierć. Gepard zmarł, a o jego śmierci poinformowano tak. W nocy z 10 na 11 kwietnia 2018 roku odszedł do Pana nasz brat w Chrystusie, oddany sługa pański, diakon Kościoła Zielonoświątkowego Piotr Stępniak. Piotr otrzymał Boże przebaczenie, wyznał swój grzech Bogu, ale do końca życia ponosił konsekwencje swoich grzechów. Jednak pośród nich Bóg był blisko niego, a on zbliżył się do Boga i do ludzi. I tak jest. Bo nawet wtedy, kiedy przeżywamy konsekwencje własnych grzechów, Bóg jest blisko nas, a my możemy zbliżyć się do Niego, do ludzi. W gorący letni dzień w południowej Florydzie mały chłopczyk postanowił wykąpać się w takim niewielkim jeziorku, które było za jego domem i śpieszył się, żeby szybko wskoczyć do wody i biegł przez dom i ściągał koszulkę, skarpetki i przez tylne drzwi domu wybiegł i zanurkował w jeziorze i zaczął płynąć. Ale jego tata, który pracował wtedy na podwórku, zobaczył, że w tym samym czasie na przeciwległym brzegu do wody wsunął się aligator i zaczął płynąć w jego kierunku. Tata zostawił narzędzia i pobiegł na brzeg jeziora, wrzeszcząc i każąc mu zawrócić. A kiedy chłopczyk zorientował się, że co się dzieje, zawrócił, zaczął uciekać. I kiedy już dopłynął do taty, tata złapał go w ramiona, aligator w tym czasie złapał go za nogi. I zaczęła się walka o życie, przypominająca przeciąganie liny. Aligator był silny i nie odpuszczał, ale tata kochał syna i desperacko walczył o jego życie, trzymając go z całych sił. Na szczęście przejeżdżał sąsiad, farmer, i kiedy zobaczył całe zajście, wyciągnął broń ze swojego pick-upa i zastrzelił aligatora. A chłopiec w krytycznym stanie trafił do szpitala. Chłopiec przeżył, a po tygodniach spędzonych w szpitalu i po traumie, jaką przeżył, odwiedził go dziennikarz lokalnej gazety i zapytał, czy pokaże mu swoje blizny po zębach aligatora. I chłopiec podciągnął swoje nogawki i pokazał mu swoje blizny, ale mówi, to jest nic. Zdjął swoją koszulkę i z dumą pokazywał swoje fioletowo-sine, żółte ramiona, które były porozrywane, poranione paznokciami taty, który wbijał je w jego ciało, kiedy walczył z aligatorem. Spójrz, powiedział, mam te blizny dlatego, że mój tata nie odpuszczał. Kiedy myślę o tej historii, to wiem, że taki jest właśnie nasz Bóg. On nie odpuszcza i walczy o nas, kiedy my grzeszymy. Robi wszystko, Bóg robi wszystko, aby nas skonfrontować ze swoim słowem, przebaczyć nam grzechy i dać nam nowe życie. Nawet wtedy, jeśli będzie nas to bolało i będzie musiał wbić mocno swoje palce, żeby nas wyrwać z sideł zła. Dlatego chcę, żebyś wiedział, kiedy wyznajesz swoje grzechy Bogu, to choć wciąż możesz ponosić doczesne konsekwencje swojego postępowania, Bóg okazuje ci łaskę i uwalnia cię od wiecznych konsekwencji grzechu. Warto o tym pamiętać. Tym bardziej, kiedy wpadniesz w swoistą spiralę zła czy grzechu. Warto pamiętać, że kiedy wyznasz swoje grzechy Bogu, to choć poniesiesz doczesne konsekwencje swojego postępowania, to On okazuje ci łaskę i uwalnia cię od wiecznych konsekwencji grzechu przebaczając ci.